zawodowi pasjonaci.
Ludzie z pasją. Zaprasza
Katarzyna Łakomiak-Korach. Bardzo mi miło, że w audycji Zawodowi Pasjonaci możemy dzisiaj gościć panią Beatę Szurmińską, psychoterapeutę systemowego w trakcie certyfikacji. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Mam taki zwyczaj, że na początku rozmów z zawodowymi pasjonatami pytam o ten owy początek. Pierwsze realne marzenia, które pani pamięta, a były związane z przyszłym zawodem.
Moja ścieżka zawodowa myślę, że nie była taka dosyć oczywista, bo zaczęło się trochę inaczej. Faktycznie z tych lat dziecięcych pamiętam, że zawsze chciałam uczyć, zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem. Ciągnęło mnie do dzieci i młodzieży. Pamiętam, jak uczyłam misie, jak kupowałam dzienniki papierowe. Zawsze wiedziałam, że w tym obrębie się gdzieś jakby zawodowo spotkam. Skończyłam filologię polską i licencjat i magisterkę, więc tak to się zaczęło. Potem jakby w trakcie moich takich doświadczeń związanych z drugim człowiekiem, szczególnie z tymi dziećmi dysfunkcyjnymi, ponieważ zaczęło się wszystko od wolontariatu na świetlicy socjoterapeutycznej, potem obozach socjoterapeutycznych, gdzie bardzo w to wsiąknęłam. Zdecydowałam, że skończę socjoterapię, potem resocjalizację, doradztwo zawodowe. Koniec końców podjęłam decyzję, że chcę jeszcze głębiej, że to nauczanie jakby
że
jest
to
dla mnie tak niewystarczające i zdecydowałam się na takie 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, które skończyłam w nurcie systemowym. Obecnie jestem psychoterapeutą w procesie certyfikacji.
Później już pani podjęła decyzję, że jednak idziemy tylko tą jedną ścieżką. I wtedy nastąpił rozwój już stricte skierowany na psychoterapię.
Zawsze czułam taki niedosyt i czułam, że czegoś jest mi
za mało,
dokładnie. Dlatego sobie jakby założyłam, że chciałabym trochę dotknąć głębiej każdego człowieka, gdzieś tam towarzyszyć mu w takim procesie zmiany, obserwować tą zmianę. To było dla mnie zawsze bardzo ciekawe, stąd też pomysł na psychoterapię, bo to jest dosłownie takie towarzyszenie w tym procesie zmiany. My nie zrobimy czegoś za pacjenta, możemy go jedynie nakierowywać i tak sobie myślę, że jestem takim trochę towarzyszem, ale też takim drogowskazem.
Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam, błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie, z drugiej strony powiek bez tchu, dosyć już wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby na świat. Patrzę tak, zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Nie da się tak żyć, żeby zawsze być reklamą szczęścia, bo uśmiech w gardle stanie ci, jeśli nie bywa źle. Nie dowiesz się, że może być lepiej, że może być lepiej. proszę wzrok. Za długo był przy ziemi, dość pochmurnych jesieni. Już czas, mój czas. Nie miej mi za złe, gdy się w myślach gubię. Tak jak wszyscy ludzie, czasem poddaję się. Wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram.
W tej przestrzeni zawodowej jest pani taką osobą, która pragnie dotykać tych najgłębszych sfer człowieka, ale też zaczyna od siebie, czyli przygotowuje się do tego odpowiednio i dba pani o swój rozwój, bo była filologia polska, socjoterapia, psychoterapia. Możemy pani, Beatko, zdradzić, że jeszcze psychologia?
Psychologia.
Chyba była marzeniem.
Psychologia też była gdzieś marzeniem, więc obecnie to marzenie jeszcze się spełnia. To już jest takie typowo moje. Mm-hmm. To, co pani powiedziała, faktycznie, żeby jakby pomagać drugiemu człowiekowi, czyli wejść jakby w ten najdelikatniejszy obszar, trzeba zacząć od siebie, bo niestety wtedy mamy do czynienia z różnymi chociażby przeniesieniami ze swojego życia. Tak naprawdę każdy psychoterapeuta powinien być albo w trakcie, albo po terapii własnej. Ja cały czas ją kontynuuję, więc myślę, że to jest takie bardzo dla mnie ważne, ale też praca psychoterapeuty powinna jakby podlegać superwizji, czyli każdy z nas jest w procesie superwizji, ma swojego superwizora, czyli trochę tak takiego mentora, z którym zawsze każdy przypadek, każdą swoją wątpliwość może omówić, zweryfikować, no i zastanowić się, czy nie wchodzi w tą relację z pacjentem na przykład za głęboko, bo to też no, w naszym zawodzie się zdarza.
Trzeba w tym zawodzie uważać również na taką przestrzeń, kiedy może nam się zacząć wydawać, że nasze problemy czy nasze przeżycia idealnie pasują do przeżyć pacjenta i zaczynamy myśleć jakby swoimi kategoriami wtedy?
Dokładnie i to jest wielka pułapka, bo jeżeli nie jesteśmy po terapii własnej, to jest nam trudno to wychwycić. Wtedy mówimy o przeniesieniu, czyli przenosimy siebie na ten proces terapeutyczny z pacjentem, no i możemy tutaj bardziej zaszkodzić niż pomóc.
Bardzo dziękuję za tą myśl i powiedzenie, że psychoterapeuta powinien podjąć się również terapii własnej, bo tak mi się wydaje, pani Beato, że czasami ktoś, kto przychodzi po pomoc, może oczekiwać, że no przecież taka osoba to jest specjalistą, więc nie myślimy chyba kategoriami, że no też jest z nami człowiek z krwi i kości, który przeżywa, który nosi w sobie jakąś historię i właśnie ową historię trzeba w sobie przepracować. To jest ważne.
Ta nieprzepracowana historia, ona się wymyka zawsze każdymi uchylonymi drzwiami. Natomiast faktycznie ten specjalista jest przede wszystkim człowiekiem. Jeżeli podejdziemy do tego zawodu z perspektywy, że ja jestem nieomylny, czy ja ci powiem, co masz zrobić, no to jest kolejna pułapka, bo jakby odpowiedzialność jest zawsze po stronie pacjenta i to on podejmuje decyzję. My nie możemy tej odpowiedzialności brać na siebie, bo to by było trudne do udźwignięcia w takim kontekście życia codziennego, no bo jako ci ludzie, zwykli śmiertelnicy też mamy takie życie, tak? Więc na to trzeba na pewno uważać.
Tak byśmy też zdefiniowali rolę psychoterapeuty. To jest osoba, która pięknie to na początku wybrzmiało, jest towarzyszem. Tak pani postrzega?
Tak bym powiedziała, że jest trochę towarzyszem, na pewno nie jest osobą, której powinniśmy się bać, która powinna nas oceniać, bo jakby psychoterapeuta powinien zachować neutralność względem różnych osób, które do niego przychodzą i powinien się wystrzegać tej oceny. To jest dla pacjentów ważne, że to jest taka przestrzeń ich, że oni jakby siadają na tym fotelu naprzeciwko, ten świat na 50 minut się trochę zmienia, że mogą być w pełni jakby sobą. A pacjenci łatwo wychwytują, czy ktoś ich ocenia, czy nie. To myślę, że jest ważne.
Czy miała pani jakieś wzorce, które ukształtowały panią na tyle, że dzisiaj może pani powiedzieć, no tak, to były te pierwsze osoby, czy ta pierwsza osoba, która wpłynęła na to, jaką dzisiaj jestem osobą tej przestrzeni zawodowej, jakim dzisiaj jestem psychoterapeutą?
Myślę, że mam kilka takich osób ważnych i znaczących dla mnie w kontekście zawodowym. Pod kątem filologii polskiej i pod kątem psychoterapii na pewno pierwszą osobą, która, że tak powiem, tchnęła we mnie takie socjoterapeutyczne trochę chęci, był kierownik obozów socjoterapeutycznych, w których przez około 7 lat brałam udział. On pierwszy zauważył, że faktycznie mam taki niesamowity zmysł i że powinnam to rozwijać, więc jemu na pewno tą część resocjalizacyjno-socjoterapeutyczną zawdzięczam, bo nie wiem, czy bym się sama zdecydowała na to. Kolejną taką ważną, znaczącą osobą, która zawsze mnie motywowała do pracy, była moja pani pierwsza dyrektor szkoły, w której pracowałam, pani Maria Owczarek. Bardzo dużo jej zawdzięczam z kolei. Bardzo ciepło wspominam też panią magister Beatę Majszak, mojego opiekuna praktyk w szkole średniej. I myślę, że jakby pod kątem terapeutycznym ważny był dla mnie taki autorytet publikacji, książek, więc dla mnie mistrz w mojej pracy, Bogdan de Barbaro, profesor w nurcie systemowym. Miałam okazję 2 lata temu go poznać osobiście, zrobić sobie z nim zdjęcie, więc dla mnie
marzenie to... Marzenie spełnione.
Tak, więc dla mnie to na pewno bardzo ważne. Mhm. Obecnie myślę, że pod kątem terapeutycznym mogę szczerze powiedzieć, że autorytetem jest moja koleżanka Sylwia Dziedziczak, z którą współprowadzę gabinety i wiem, że zawsze mogę liczyć na jej wsparcie w kontekście zawodowym i to jest, myślę, że bardzo dobre, żeby też siebie nie stawiać tak na pierwszym miejscu, że ja wiem wszystko, tylko ja też czerpię, ja też się uczę.
Mieć ten punkt odniesienia.
To myślę, że to jest zdrowe.
Mówiliśmy o marzeniach, o tym, jak rozumie pani swój zawód, a myślę, że nasi słuchacze chcieliby więcej usłyszeć, jak dzisiaj wygląda pani praca jako psychoterapeuta. Z kim pani pracuje, czy to wygląda pani Beato?
Wiadomo, że to się zmieniało jakby na przestrzeni czasu, natomiast w obecnym punkcie, w którym jestem, pracuję w kilku miejscach. Pracuję na NFZ w poradni środowiskowej i tam mam pod opieką 2 szkoły. Szkołę w Goliszewie, szkołę w Rychnowie oraz dom dziecka w Pleszewie, więc to są takie miejsca, gdzie pracuję w środowisku.
Młodzież i dzieci.
Młodzież i dzieci. Młodzież i dzieci zawsze. I myślę sobie, że szczególnie ta młodzież starsza, bo wiele osób uważa nastolatków za taki trudny obszar. Ja uwielbiam pracę z nimi i wiele się nauczyłam i wiele mi ta praca z nimi daje. Też pracuję z młodymi dorosłymi, ze studentami, ale to już w gabinecie prywatnym, ponieważ gabinet prywatny to jest takie moje drugie miejsce pracy.
Czyli zawsze raczej w tym obszarze osób, które dojrzewają do dorosłości.
Dojrzewają i chyba potrzebują takiego wsparcia w tym usamodzielnieniu trochę. Z racji tego, że zawsze było mi bliżej do takich dzieci z domów dysfunkcyjnych, z rodzin dysfunkcyjnych, więc no one tam tego wsparcia w rodzicach nie miały, więc to takie towarzyszenie w dorosłości, czy w wprowadzeniu do dorosłości, to jest mi na pewno bliskie.
Na mapie pani przestrzeni teraz osiągnięć zawodowych, ale też myślę, że pięknego i wyjątkowego doświadczenia, bo jeszcze jedno miejsce, bo mówiła pani o pracy z osobami z rodzin dysfunkcyjnych i to był młodzieżowy ośrodek wychowawczy. To też myślę, że był ważny moment w pani życiu, bo to kilka lat pracy.
Tak, przez 7 lat pracowałam w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Kaliszu i to był piękny i trudny czas jednocześnie, ale też wiem, że jakby wiadomo, dziewczęta były tam mocno pogubione. To były różne historie z narkotykami w tle i z takimi rodzinami przemocowymi, więc wiadomo, że też trafiały do ośrodka na mocy postanowienia sądu i nie jechały tam na wakacje. To była też taka praca bardzo ważna, bo ona mi dała podstawy, myślę, takie gruntowne do tego, co robię dzisiaj, do spotkania dzisiaj z tymi nastolatkami, czyli to była taka solidna podstawa. Mimo tego, że to był trudny czas momentami, to na pewno jestem wdzięczna, że mogłam tego doświadczyć.
Dzisiaj często pani Beato mówi się o tym, że to jest generalnie trudny czas, spowodowany różnymi sytuacjami, różnymi momentami. Wskazuje się chociażby na czas pandemii, który wywołał wiele zmian. Jakie przyczyny wskazałaby pani dzisiaj najczęściej, zatrzymując się przy tym młodym człowieku, przy dzieciach, przy młodzieży? Dlaczego dzisiaj tak wiele tych młodych ludzi potrzebuje pomocy, wsparcia?
Wiadomo, że każdy przychodzi przychodzi z czymś innym i każdy przeżywa inaczej. I myślę, że w ogóle nam, dorosłym, często brakuje takiego zrozumienia, że ten nastolatek czy to dziecko, no też ma prawo przeżywać. I ma prawo z czymś jakby nie wiedzieć, jak żyć.
Ta sfera emocjonalna dopiero się dokładnie kształtuje, dojrzewa.
Dokładnie. Mhm. Więc osoby, którymi spotykam się w takiej przestrzeni gabinetowej, to na pewno osoby z trudnością nazywania, wyrażania swoich emocji. One często nie wiedzą, jak się zachowywać w jakichś sytuacjach społecznych. Tak jak pani powiedziała, pandemia i ten czas związany z pandemią spowodował wiele lęków, chociażby lęków społecznych, czyli powrotu do tej rzeczywistości i codzienności. Ta psychika młodego człowieka po prostu siadła. Ale tak sobie myślę, że to są historie różne, bo bardzo dużo jest takich historii okołorozwodowych, czyli jakby znowu rola nas, dorosłych. My zapominamy, że jeżeli jesteśmy w rozstaniu, po rozwodzie, są dzieci, to ten rodzic i jeden i drugi jest tak samo ważny. Jesteśmy 50% z ojca, 50% z matki. No i często tutaj jakby tworzą się takie trudności, które jeżeli w porę nie będą nazwane, rozwiązane, no to rodzą kolejne trudności w przyszłości. Myślę sobie też, że wiele nastolatków, tak jak powiedziałam, nie potrafi wyrażać tych emocji i robi to w taki nieadekwatny sposób, czyli na przykład samookaleczenia. To jest kolejny taki trudny temat, tak, stany depresyjne, zaburzenia odżywiania. To są takie tematy, z którymi ta młodzież się boryka we współczesnych czasach.
To, co pani wymieniła przed chwilą, jest bardzo trudne, jeśli chodzi o pani zawód. Żeby znaleźć sposób na dotarcie do tego młodego człowieka, na to, żeby się przed panią otworzył, myślę, że to jest taki pierwszy krok. Drugim kroku, żeby jednak odnaleźć ten sposób na to, żeby mu po prostu pomóc, bo taka jest pani rola.
Kluczowa jest ta terapia własna, czyli żeby tych jakby przeniesień nie było, ale to jest też takie ważne, żeby oddzielać, że to jest jednak nasza praca. Jakby jasne, ja wykonuję tą pracę z pasją, z miłością, kocham moją pracę, ale to jest praca i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć. To myślę, że to nie jest nic złego, że ktoś wie, że to jest praca, to nie jest moje życie. To myślę, że są takie trudności tego zawodu, że wiele osób ma trudność i ja też wiem sama, jak zaczynałam pracę, żeby nie przenosić tego do domu, jakby zostawać tym, co się działo, z tą historią, którą usłyszałam, żeby zostawać w gabinecie, czyli też zadbać o siebie, bo jeżeli my o siebie nie zadbamy, to nikt tego za nas nie zrobi. To jest ważne, żeby znaleźć taką swoją odskocznię, czyli coś, co mi daje ten spokój i wtedy też jestem lepszym psychoterapeutą, bo nie przenoszę i tym nie żyję na co dzień.
A to wcale nie oznacza, że zostawia pani pacjenta.
Dokładnie, bo ja mu cały czas towarzyszę, ale on też musi wiedzieć i musi się jakby mieć taką świadomość, kiedy ja mu towarzyszę, że on nie jest uzależniony ode mnie i od mojego towarzystwa, że on też musi uczyć się samodzielnie podejmować pewne decyzje.
Jest pani bardzo subtelną i wrażliwą osobą i myślę, że to też otwiera pacjentów na pracę z panią, na rozmowy, ale to, co pani powiedziała, pani Beato, też wskazuje na jeden ważny element, żeby zawsze był ten profesjonalizm, żeby pacjent czuł, że ja jestem psychoterapeutą, nie jestem przyjaciółką, koleżanką, rodzicem, tylko jestem psychoterapeutą i myślę, że to nawet właśnie pomaga. Jestem z innego świata.
Jestem z innego świata, jakby wysłucham, ale to jest to, co pani powiedziała, żeby jakby trzymać się tej swojej roli. To znowu jest trudne, ale...
O to chciałam zapytać, bo nie wydaje się łatwe.
Tak, bo my znowu jesteśmy tylko ludźmi. Wiadomo, że czasami do kogoś jest nam bliżej, czasami do kogoś jest nam dalej. Jeżeli jest nam dalej, to jest okej. I jeżeli jest nam bliżej, no to faktycznie trudno jest wtedy utrzymać się w tej roli. Ale myślę sobie, że tutaj ratuje nas też superwizja, że jeżeli mamy takie wątpliwości, to ja wiem, że mogę swojemu superwizorowi powiedzieć o tym. Nie zostanę ja oceniona, tylko raczej znajdę inny kierunek albo zakończę współpracę.
To są te cienie zawodu psychoterapeuty. A to, co jest najpiękniejsze?
Myślę sobie, że dla mnie w tym zawodzie najpiękniejsza jest taka informacja zwrotna, którą czasami dostaję po kilku latach, ale ona się pojawia. Ta osoba stanęła na nogi, że robi coś, czego nie robiła wcześniej, czyli że jest w tej zmianie. I myślę sobie, że często moi pacjenci sami tego nie widzą, ale ja to widzę. Jakby to jest wtedy cenne, ale tak sobie myślę, że najpiękniejszy moment to ten moment, kiedy oni to zaczynają zauważać. Tak naprawdę wiadomo, że pożegnanie jest trudne, ale psychoterapia też nie powinna trwać całe życie. że wiadomo, że jakby tak jak powiedziałam, że trochę łatwo się od tego psychoterapeuty czasem uzależnić, ale my też dążymy do tego, żeby wypuszczać w świat.
To trochę tak brzmiało, jak matka wypuszcza dziecko i otula mimo wszystko ramionami nadal. Rola anioła wspierającego.
No, to piękna rola.
To chyba podróżny anioł stuka do moich drzwi. Zmęczony w progu stanął, prosi o wody łyk. Bo tak przychodzą anioły bez skrzydeł u ramion swych, z uśmiechem niewesołym stają u naszych drzwi.
Czy jest tak, że w tym zawodzie szczególnie ważne jest też zadbanie o to, żeby nie zabrakło sił? Mogę sobie wyobrazić, że trudne jest słuchanie i takie skupienie przez kilka godzin, kiedy są kolejne historie, kolejne osoby, które oczekują i też mają zupełnie inną przestrzeń życia. Więc myślę, że po takich kilku godzinach sesji pracy z pacjentami trzeba znaleźć sposób na to, żeby odpocząć. Jak pani odpoczywa? Gdzie pani szuka tych źródeł relaksu i nabierania nowych sił do pracy?
Myślę, że odpoczywam wśród osób, bo ja lubię odpoczywać wśród osób, ale już takich osób z mojego bliskiego otoczenia, mojej rodziny, moich przyjaciół. To jest taka ważna przestrzeń. Lubię poczytać i to jest też mój sposób na odpoczynek, ale też podróże. Te bliskie i te dalsze, jakby to jest też taki cel na ten mój rok, że w taki sposób chciałabym odpoczywać, bo doszłam do takiego momentu, że to jest dla mnie bardzo ważne, to będzie rok pod znakiem odpoczynku w podróży.
Życzymy, żeby to były piękne i odkrywcze podróże, które wiele dobra przyniosą. Zawsze kończę rozmowy z zawodowymi pasjonatami, a pani na pewno taką osobą jest. Pytaniem właśnie o ową pasję. Co zrobić, żeby spełniany, realizowany przeze mnie zawód nigdy nie przestał być pasją?
Ja tutaj trochę powtórzę, trochę podkreślę, bo tak mocno mi przyszła taka myśl, że to zadbanie o siebie. To nie chodzi o to, żeby być egoistą, żeby być jakimś, nie wiem, narcyzem, bo tak się może ludziom kojarzyć, ale zadbanie o siebie, czyli istotne jest to, żeby wiedzieć, kiedy ta moja bateria już po prostu jest na wyczerpaniu. To jest moment, kiedy muszę coś zrobić, bo inaczej praca bardzo zmęczy. Wypalić się można łatwo w takiej pracy, tak sobie myślę. Może ona zmęczyć i psychicznie, i fizycznie, bo wiadomo, że jakby my jesteśmy połączeni, to zadbanie o siebie.
Bardzo dziękuję za tę wyjątkową rozmowę, bo wplotły się, mimo braku przykładów, bo nie możemy pewnych sfer przekraczać, piękne historie ludzi. Bo myślę, że pani wiele powiedziała o drugim człowieku, o tym, z jakimi rzeczami przychodzi nam się w życiu zmagać, ale dobrze, że nie brakuje na ich drodze osób, które wspierają, które są owymi aniołami, które mocno podtrzymują czasami te nasze opadające skrzydła. I mam nadzieję, że nigdy pani nie zabraknie tej pasji i wytrwałości w zawodzie, ale też w przestrzeni życia osobistego, czego pani życzę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za te słowa i dziękuję za rozmowę.
Zawodowi pasjonaci.